z minionego okresu, ale wciąż żywe. 22 grudnia 2009:00. 20 lat w życiu ludzi to zaledwie jedno pokolenie, a w rozwoju technologii informatycznych całe wieki, korzystając z notebooka, telefonu komórkowego, internetu, mało kto zastanawia się, że 10-15 lat temu nie były one jeszcze w ogóle dostępne. Na dzisiejszy obraz IT złożył się rozwój setek szczegółowych i często współzależnych technologii. Żadna z nich nie miała decydującego znaczenia dla rozwoju przemysłu i zastosowania IT, ale wspólnie stworzyły potężny system, mający ogromny wpływ na obecny kształt biznesu, a także codzienne życie i przyzwyczajenia ludzi. Niżej przedstawiono subiektywny wybór 20 technologii, które w ostatnim 20-leciu miały i mają istotny wpływ na rozwój zastosowań systemów informatycznych. S.157479 sieci bezprzewodowe Wi-Fi. Sieci bezprzewodowe Wi-Fi IEEE 802.11, wykorzystujące nielicencjonowane, powszechnie dostępne zakresy częstotliwości, są obecnie powszechnie stosowane w domach, do tworzenia lokalnej sieci Ethernet, w firmach, gdzie stanowią element uzupełniający lokalną infrastrukturę sieciową oraz w miejscach publicznych, gdzie funkcjonują tzw. hotspoty, bezpłatnie lub komercyjnie udostępniające internet. Historia Wi-Fi jest dość krótka. Pierwszy standard 802.11 przepustowości 1 lub 2 Mbps, pasmo 2,4 GHz, pojawił się, co prawda, już w 1997 roku, ale dopiero jego ulepszone wersje 802.11b, 11 Mbps, 2,4 GHz oraz 802.11a 54 Mbps, 5 GHz, opublikowane w 1999 roku, stały się podstawą dla produkcji i sprzedaży urządzeń przeznaczonych na rynek masowy. Obecnie prawie każdy model komputera przenośnego jest wyposażony w interfejs Wi-Fi, a technologia 802.11 jest istotnym elementem systemów zunifikowanej komunikacji, które mają umożliwiać nawiązywanie połączeń głosowych lub transmisji danych z najbardziej ekonomicznym i efektywnym systemem znajdującym się w zasięgu, na przykład automatyczne przełączanie się między lokalną siecią VoIP i sieciami GSM lub LTE w porównaniu do sieci kablowych. Ważną zaletą Wi-Fi jest jej elastyczna struktura, niezależna od fizycznego położenia gniazdek i kabli. Systemy transmisji bezprzewodowej nie zastąpią sieci kablowych, ale niewątpliwie są jednym z elementów istotnie sprzyjających popularyzacji internetu i idei dostępu do sieci niezależnie od lokalizacji. S.157480 dostęp szerokopasmowy. W połowie lat 90. dostęp do internetu zapewniały analogowe modemy o wydajności 28,8 kbps, a później ich nowsze wersje, mające przepustowość 56 kbps. W dużych firmach wykorzystywano względnie drogie wówczas łącza ISDN zapewniające szybkość transmisji od 128 kbps. Dzisiaj przepustowość liczy się w megabitach na sekundę, a łącza szerokopasmowe, formalna definicja, to przepustowość 1,5 Mbps lub więcej, są powszechnie dostępne. Przyczynił się do tego rozwój różnych technologii, takich jak ADSL, protokół transmisji danych w standardowych liniach telefonicznych, którego pierwszy standard został opublikowany w 1998 roku, oraz DOCS, jest Data Over Cable Service Interface Specification, transmisja danych przy wykorzystaniu koncentrycznych przewodów stosowanych do dostarczania sygnałów w telewizji kablowej. Popularyzacja łączy szerokopasmowych przyczyniła się do rozwoju bardzo wielu segmentów rynku IT, usługowego oraz telekomunikacyjnego. Korzystają z nich na przykład producenci cyfrowych aparatów fotograficznych, sklepów internetowych, systemów VoIP wideokonferencyjnych. Zmieniają one rynek usług telekomunikacyjnych VoIP, medialnych, telewizja IP, fono i wideograficznych, udostępnianie nagrań za pośrednictwem sieci. S.157481 technologia LCD. Obecnie z masowego rynku praktycznie zniknęły monitory CRT. Podobny los spotkał też lampowe odbiorniki telewizyjne, a notebooki stały się podstawową, najpopularniejszą wersją komputerów PC i umożliwił to rozwój technologii LCD, która ma też wpływ na inne segmenty rynku, bo zasadniczo przyczynia się do popularyzacji smartfonów, systemów nawigacyjnych GPS i tym podobne. Choć ciekłe kryształy, będące podstawą technologii LCD, zostały odkryte już w 1888 roku przez Friedricha Reinitzera, a pierwszy wyświetlacz LCD z aktywną matrycą został zaprezentowany w 1972 roku. To dopiero w tym stuleciu technologia ta opanowała rynek. Na przykład dopiero w 2008 roku liczba sprzedanych płaskich telewizorów LCD przewyższyła liczbę sprzedawanych klasycznych modeli CRT-S. 157482 interfejsy USB. USB, czyli uniwersalne złącze szeregowe, pojawiło się na rynku w 1996 roku, a jego pierwsza specyfikacja USB 1.01.5 MBS i 12 MBS opublikowana została w 1997 roku. Na rynku masowym popularność zdobyły jednak dopiero interfejsy zgodne z ulepszoną wersją USB 1.1.1998. Przez wiele kolejnych lat USB było uniwersalne tylko z nazwy, czekając na uruchomienie masowej produkcji urządzeń peryferyjnych z tym interfejsem, a także uznania za standard przez producentów układów scalonych chipsetów i producentów komputerów PCI. USB zastąpiło równoległe, drukarkowe łącza LPT, praktycznie znikły one z rynku. Interfejsy szeregowe RS-232 i PS/2 w śladowych ilościach wykorzystywane do chwili obecnej, a być może już wkrótce wyprze z zastosowań specjalizowane złącza FireWire USB 3.0. 4.8 GBS. W końcu więc w praktyce USB stało się złączem uniwersalnym, które istotnie uprościło architekturę komputerów, a ich użytkownikom ułatwiło korzystanie z urządzeń peryferyjnych. Należy też jednak zauważyć, że jego uniwersalność ma ograniczenia. Kolejne wersje standardu, mające coraz większą przepustowość, USB 2.0 480 MBS 2001 rok oraz 3.04.8 GBS 2008, są wstecznie zgodne, ale jednocześnie modyfikowana jest też fizyczna architektura złącza i pojawiają się jej nowe wersje, jak mini USB, micro USB 2007 lub standard USB OTG On The Go. S-157483 komputery przenośne. Pierwsze modele komputerów przenośnych notebooków, laptopów, pojawiły się na rynku już w latach 80, ale był to wówczas sprzęt niszowy, przeznaczony do zastosowań specjalistycznych w wojsku, instytucjach rządowych lub dużych korporacjach i prawie nikt nie przewidywał możliwości ich masowych zastosowań. Praktycznie dopiero w połowie lat 90 zaczął się proces stopniowej popularyzacji notebooków. Choć wciąż były to komputery przynajmniej kilkakrotnie droższe od stacjonarnych PCI, w 2008 roku w USA, a w 2009 na świecie. Sprzedano jednak już więcej notebooków niż stacjonarnych komputerów PCI. Wpływ na to miał rozwój kilku podstawowych technologii. W 1990 roku Intel wprowadził pierwszy energooszczędny procesor 386SL przeznaczony dla notebooków. W 1993 roku pojawił się pierwszy notebook PowerBook 165C. Z matrycą umożliwiającą wyświetlanie 256 kolorów przy jakości obrazów porównywalnej do uzyskiwanej przy wykorzystaniu stacjonarnych monitorów CRT. Oprócz tego, na obecną architekturę i parametry komputerów przenośnych wpływ miało również pojawienie się kompaktowych interfejsów USB, ułatwiających podłączanie urządzeń peryferyjnych. Interfejsu Wi-Fi oraz rozwój technologii i dysków 2.5-calowe napędy do dzisiaj są stosowane głównie w notebookach. S-157484 technologia Ethernet. Ethernet ma obecnie chyba największy wpływ na rozwój technologii i zastosowań systemów sieciowych. Choć jej początek jest datowany na 1973 rok, to dopiero w połowie lat 90 Ethernet zaczął zyskiwać pozycję dominującą i ostatecznie pokonał konkurencyjne technologie, takie jak Token Ring. Obecnie standard ten dominuje nie tylko w korporacyjnych i firmowych sieciach LAN. Znalazł także zastosowanie w sieciach domowych, a z drugiej strony jest coraz bardziej popularny w rozległych sieciach miejskich MN. Choć pojawiły się już specyfikacje łączy Ethernet o przepustowościach 100 GBS, to w masowych zastosowaniach wciąż najpopularniejszy jest standard Fast Ethernet 100 MBS, który został opublikowany przez IEEE w 1995 roku, a więc 14 lat temu. Wsteczna zgodność. Niski koszt elementów sieciowych. Powszechność zastosowań to największe zalety tej technologii. Kolejne wersje Ethernet nie wymagają kompleksowej wymiany sprzętu. Możliwa jest stopniowa migracja, gdyż elementy sieciowe nowej generacji mogą współpracować i być łatwo integrowane ze starszymi wersjami urządzeń. S-157485 wirtualizacja. Mechanizmy wirtualizacji systemów OS, serwerów i aplikacji są od dziesiątków lat stosowane w systemach typu mainframe, ale dopiero w ostatnich 10 latach rozpoczęła się ich transformacja na masowy rynek standardowych platform sprzętowych i programowych. X86 Windows Linux. Rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie do wirtualizacji to obecnie jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku. Dotyczy to wszystkich wersji tej technologii, a więc wirtualizacji serwerów i aplikacji, pamięci masowych, a także komputerów PCI. W 2006 roku jego wartość według IDC wyniosła 1,1 miliardy dolary, a prognozy na rok 2011 przewidują wzrost do poziomu 3,5 miliardy dolary. Popularyzacja technologii wirtualizacyjnych wpływa na zmianę architektury serwerów, centrów danych, pamięci masowych i oprogramowania. Komputery przeznaczone do pracy w systemach zwirtualizowanych z reguły wymagają istotnego zwiększenia dostępnej pamięci RAM, przepustowości interfejsów IU, a także większej niezawodności w porównaniu z serwerami klasycznymi. Natomiast w wypadku oprogramowania, niezbędne jest jego przystosowanie do pracy na odpowiedniej platformie. Najpopularniejsze platformy wirtualizacyjne to VMware, Microsoft HyperV i Citrix Xen S. 157486 nawigacja GPS, odbiorniki GPS Global Positioning System odbierające sygnały satelitarne i umożliwiające precyzyjną lokalizację ich użytkownika. Są obecnie instalowane w różnych urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku, palmtopach, smartfonach, urządzeniach do nawigacji przeznaczonych dla pieszych lub użytkowników samochodów, a także w naręcznych komputerach. Technologia nawigacji satelitarnej wykorzystywana jest w sektorze publicznym, służba zdrowia, policja, straż pożarna, a także w przemyśle, budownictwo, rolnictwo. Tanie odbiorniki GPS trafiły na rynek masowy praktycznie na całym świecie i systematycznie rośnie liczba zastosowań tej technologii. Technologia nawigacji satelitarnej powstała już w latach 60 na potrzeby zastosowań militarnych, ale historia zastosowań cywilnych zaczęła się w latach 90, a rozwój rynku masowego trwa niewiele więcej niż 5 lat. GPS jest powszechnie dostępnym, globalnym, amerykańskim systemem satelitarnym, którego instalację rozpoczęto w 1989 roku, a zakończono w 1994, gdy na orbicie umieszczono ostatni z 24 wchodzących w jego skład satelitów. Oprócz USA, projekty tego typu systemów realizują też inne państwa i organizacje. Można tu wymienić europejski system Galileo, rosyjski GLONASS, chiński COMPASS, a także lokalne systemy w Indiach i Japonii. S. 157487 procesory wielordzeniowe. Jeszcze na początku tego wieku przedstawiciele Intela zapowiadali, że około 2010 roku procesory tej firmy będą pracować z częstotliwościami sięgającymi 10 GHz. Wkrótce jednak okazało się, że te marketingowe zapowiedzi nie mają szans na spełnienie i wzrost wydajności układów wymaga opracowania zupełnie nowych architektur i rozwiązań. To, w jakim kierunku podąży rozwój technologii mikroprocesorowych, wkrótce stało się oczywiste. Procesory wielordzeniowe. Najpierw pojawiły się tego typu układy RISC. W 2001 roku IBM wprowadził pierwsze układy Power zawierające dwa jednostki CPU, później czterordzeniowe Power 5+, a Sun Microsystems zaoferował dwardzeniowe UltraSparts, następnie osiemrdzeniowe UltraSparts T1. Natomiast w 2005 roku rozpoczął się proces transformacji architektury procesorów X86 w stronę technologii wielordzeniowych i obecnie układy takie zdominowały rynek, i to we wszystkich jego segmentach, serwerów, komputerów PCI i notebooków. Ta zasadnicza zmiana architektury procesorów umożliwiła utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu wydajności nowych układów zgodnie z tak zwanym prawem Moore ale jednocześnie jest ogromnym wyzwaniem dla programistów, którzy muszą nauczyć się tworzenia aplikacji i mogących wykorzystać możliwości oferowane przez systemy wieloprocesorowe, czyli w ogólności technik programowania równoległego. Wcześniej aplikacje umożliwiające równoległe przetwarzanie danych wykorzystywane były przede wszystkim w specjalizowanych środowiskach obliczeniowych, opartych na serwerach z najwyższej półki. Teraz muszą trafić na rynek oprogramowania masowego. S. 157488 serwery kasetowe. Koncepcja architektury serwerów kasetowych, po angielsku określanych jako Blade, pojawiła na początku tego wieku. Początkowo była to innowacja oferowana przez względnie małych producentów, takich jak RLX, Amphus, Centaurinet Systems, Egenera, Rebel.com, Nexcom. Do technologii tej jednak szybko przekonali się też potentaci. W 2001 roku serwery kasetowe wprowadziły HP i Compaq, wówczas jeszcze niezależnie, a w 2002 Fujitsu, Siemens, Dell i IBM. Obecnie jest to architektura niewiele mniej popularna od systemów stelażowych. Obie te architektury mają konstrukcję modułową, ale serwery stelażowe są komputerami w pełni samodzielnymi, wyposażonymi we wszystkie niezbędne do działania elementy i instalowanymi z reguły w standardowych uniwersalnych szafach. Natomiast serwery kasetowe nie mają własnej infrastruktury zasilaczy, systemów chłodzenia, pamięci masowej i korzystają ze wspólnego interfejsu będącego elementem obudowy oraz jednolitych mechanizmów zarządzania grupą serwerów, a nie indywidualnymi komputerami. Łatwa skalowalność, zintegrowana konstrukcja, prosty proces instalacji kolejnych serwerów, a także ich konfiguracji i zarządzania systemem. To zalety systemów kasetowych. Chyba największą ich wadą jest uzależnienie od jednego dostawcy, bo systemy kasetowe są oparte na firmowych technologiach. S. 157489 pamięci flash. W ciągu pierwszych 10 lat obecności na masowym rynku wartość sprzedaży pamięci flash wzrosła do 16 miliardy dolarów w 2008 roku. Był to najszybszy wzrost sprzedaży pojedynczego rodzaju produktu w całej historii przemysłu półprzewodnikowego. Pierwsze nieulotne pamięci półprzewodnikowe flash zostały zaprezentowane już w latach 80 przez TOSH i IB, ale praktycznie do końca ubiegłego wieku nie trafiły one na rynek masowy, choć w latach 90. pojawiały się kolejne standardy kart pamięci wyposażonych w układy flash, jak Compact Flash 1994, Smart Media 1995, Memory Stick 1998 i SD 1999. Obecnie z pamięci flash korzystają przenośne odtwarzacze muzyki popularnie określane jako MP3, które praktycznie wyparły z rynku większość przenośnych odtwarzaczy z CD oraz przenośne pamięci masowe pendrive, które zastąpiły dyskietki magnetyczne. Układy flash zaczęły być wykorzystywane również w pamięciach masowych dyski SSD. Mniej widoczny, ale bardzo istotny wpływ technologia ta miała na rozwój takich segmentów rynku, jak telefony komórkowe i smartfony oraz cyfrowe aparaty fotograficzne, dla których nieulotna, kompaktowa i odporna na wstrząsy pamięć masowa jest elementem o krytycznym znaczeniu. S. 157490 przeszukiwarki internetowe. Przeszukiwarki webowe to potężne narzędzie, istotnie zwiększające użyteczność internetu, a ich popularność stała się podstawą biznesowego sukcesu Google, jednej z największych obecnie firm na rynku IT. Biorąc pod uwagę wzrost liczby serwerów i udostępnianych przez nie danych, rozwój technologii umożliwiających efektywne wyszukiwanie informacji wydaje się mieć znaczenie krytyczne dla przyszłości internetu. Pierwsze tego typu narzędzie, Archie, pojawiło się w 1990 roku. Był to program automatycznie zbierający listy katalogów oraz nazwy plików z publicznie dostępnych serwerów FTP i umieszczający je w bazie danych wyposażonej w mechanizmy umożliwiające jej przeszukiwanie. W 1993 roku opracowano pierwsze programy do automatycznego przeszukiwania i indeksacji serwerów webowych World Wide Web Wanderer oraz JumpStation. W połowie lat 90. na rynku nastąpił wysyp przeszukiwarek internetowych. Pojawiły się m.in. AltaVista, Excite, Magellan, Yahoo, a w 1998 roku Microsoft udostępnił usługę MSN Search. Natomiast opracowane przez Google technologie i interfejsy do przeszukiwania internetu zaczęły zdobywać istotną pozycję dopiero około 2000 roku. Obecnie firma ta ma blisko 80% udziału w tym segmencie rynku i jest korporacją nieustępującą Microsoftowi. S. 157491 wideokonferencje. Systemy wideokonferencyjne są dostępne na rynku już od kilkunastu lat, ale związane z nimi technologie były rozwijane przede wszystkim przez firmy wąsko specjalizujące się w takich rozwiązaniach, jak Polycom, Tandberg, Radvision lub Lifesize i nie znajdowały masowych zastosowań. Dopiero w ostatnich latach podstawowe elementy niezbędne w systemie wideokonferencyjnym gwarantującym wysoką jakość i niezawodność działania, jak wielkoformatowe monitory i kamery wideo klasy HD, a przede wszystkim szerokopasmowe łącze o wysokiej przepustowości, stały się powszechnie dostępne. Tym segmentem zainteresowali się więc potentaci rynku IT, jak Cisco lub HP. W efekcie masowa popularyzacja systemów wideokonferencyjnych zaczyna nabierać tempa. Gartner sądzi, że do 2013 roku segment ten będzie rósł w tempie 17,8% rocznie, a wartość obrotów osiągnie w 2013 roku poziom 8,6 miliardy dolarów. W 2008 roku było to 3,8 miliardy dolarów. Technologia ta może mieć ogromny wpływ na biznes wielu firm, zarówno użytkowników systemów wideokonferencyjnych, jak dostawców usług lub infrastruktury telekomunikacyjnej i sieciowej. Oprócz tego, będzie wpływać na zmianę relacji międzyludzkich i przyzwyczajeń do standardowych form kontaktów, jak telefon lub osobiste spotkanie. S. 157492 VoIP, cyfrowy głos. Transmisja głosu lub faksów za pośrednictwem internetu, a nie klasycznej sieci PSTN Public Switched Telephone Network to pomysł, który pojawił się na początku lat 90. i stał się zaczynem dla rozwoju technologii VoIP, Voice over IP, której synonimami są określenia telefonia IP lub telefonia internetowa. W 1995 rok Vocaltech wprowadził pierwszy komercyjny pakiet oprogramowania do realizacji tego typu połączeń głosowych, a w 1996 rok organizacja ITU opublikowała pierwszy zestaw specyfikacji H. 323, definiujących podstawowe mechanizmy umożliwiające kontrolę strumieni audio i wideo w sieciach IP. W tym samym roku amerykańscy potentaci telekomunikacyjni zwrócili się, bez sukcesu, do Kongresu USA z petycją o zakazanie telefonii internetowej. Pierwsze systemy VoIP oferowały niską jakość, bo sieci IP nie są przystosowane do transmisji ciągłych strumieni danych, a utrata pakietów i opóźnienia powodują trudne do zaakceptowania zakłócenia i zniekształcenia sygnałów. Z czasem jednak wskutek rozwoju algorytmów kompresji i kodowania strumieni danych audio, mechanizmów umożliwiających kontrolowanie priorytetów ruchu i usług gwarantujących jakość transmisji, a także popularyzacji łączy szerokopasmowych, VoIP stał się technologią powszechnie stosowaną, również przez dostawców komercyjnych usług telefonicznych. S. 157493 architektury usługowe. Pod koniec lat 90. pojawiły się koncepcje tzw. architektur usługowych, SOA Service Oriented Architecture. Do chwili obecnej nie mają one jednolitej definicji, ale spowodowały rozwój wielu nowych technologii i usług dostarczanych za pośrednictwem sieci, z których korzystać mogą duże korporacje, firmy z sektora MSP, jak i indywidualni użytkownicy internetu. Chyba najbardziej znaną wersją SOA jest SaaS Software as a Service. Dostarczanie aplikacji, system CRM, pakiety biurowe, oprogramowanie ERP itd. w formie płatnej okresowe usługi, a nie stałej licencji za zainstalowane przez użytkownika oprogramowanie. Inne formy SOA to udostępnianie zdalnej pamięci masowej, zarządzanie systemem bezpieczeństwa lub poczty elektronicznej lub nawet korporacyjnego systemu IT, czyli usługa IaaS, infrastruktura as a service. Liczba pomysłów na usługi, które można świadczyć za pośrednictwem sieci, systematycznie rośnie, a sprzyja temu zarówno popularyzacja tej idei, spadek cen za szerokopasmowe łącza internetowe, jak i rozwój technologii zwiększających bezpieczeństwo oraz niezawodność tego typu rozwiązań. S. 157494 karty mikroprocesorowe SmartCard. Choć wynalazek kart mikroprocesorowych został opatentowany już w latach 80, praktyczne zastosowania smart card rozpoczęły się w 1992 roku, gdy we Francji wprowadzono tego typu płatnicze karty debetowe. W połowie lat 90 ruszyła masowa produkcja kart mikroprocesorowych, do czego przyczynił się rozwój rynku telefonów komórkowych, standardowo wyposażanych w tzw. karty SIM. Smart card mają różne zastosowania. W systemach bezpieczeństwa są stosowane do identyfikacji użytkownika i udostępniania mu odpowiednich zasobów fizycznych pomieszczeń, komputera, drukarki itd. lub informacji w telefonach, do ich identyfikacji w sieci, a w bankach, do identyfikacji użytkownika i jego uprawnień do realizacji operacji finansowych. Najnowsze, w niektórych krajach już realizowane pomysły, to wykorzystanie kart mikroprocesorowych jako dowodów osobistych lub paszportów, a także dokumentów zawierających informacje medyczne. Rozwój tej technologii jest ściśle związany z infrastrukturą i ma wpływ na inne segmenty rynku IT, które są niezbędne do efektywnego działania systemu. S. 157495 graficzny interfejs użytkownika. Koncepcja wprowadzenia graficznego interfejsu użytkownika GUI pojawiła się już w latach 80. Została opracowana w ośrodku badawczym Xerox PRC Palo Alto Research Center, a pierwszy komercyjny komputer Apple Macintosh wyposażony w taki interfejs został wprowadzony na rynek w 1984 roku. Technologia ta została wykorzystana również w innych, popularnych wówczas komputerach osobistych, jak Atari lub Commodore Amiga. Natomiast na platformie IBM PCI królował wówczas tekstowy system operacyjny DOS i każdy producent aplikacji wymagającej interfejsu graficznego musiał opracowywać własne oprogramowanie sterujące wyświetlaniem obrazów graficznych. Choć pomysły i technologie GUI nie zostały wynalezione przez Microsoft, to trzeba przyznać, że na masową popularyzację graficznych interfejsów użytkownika decydujący wpływ miało pojawienie się w 1990 roku Windows 3.0, a zwłaszcza Windows 3.1 1992. Warto zauważyć, że pierwsze wersje Windows były po prostu graficznymi nakładkami na system DOS. Interfejs tekstowy linia poleceń jest wciąż dostępny, ale wykorzystywany głównie przez programistów lub administratorów systemów IT. Obecnie, chyba każda aplikacja lub profesjonalne narzędzie oferuje interfejs graficzny. S 157496 zintegrowana komunikacja. Koncepcje i technologie dotyczące systemów UC Unified Communication pojawiają się już od kilkunastu lat, ale dopiero w ostatnich latach ich rozwój zaczął nabierać istotnego przyspieszenia, a także praktycznego znaczenia i wpływu na biznes. UC to integracja kanałów komunikacji w czasie rzeczywistym, takich jak telefonia IP, systemy IM Instant Messaging, czat, wideokonferencje z systemami poczty elektronicznej i głosowej, SMS i faksy, systemy pracy grupowej i tak dalej. Ponieważ wszystkie te kanały z reguły wykorzystują własne, specyficzne aplikacje i narzędzia. W praktyce wdrożenie systemu UC oznacza zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego kontrolę, zarządzanie i wymianę informacji między różnymi aplikacjami lub też systemu oferującego kompletny system funkcji. Technologie związane z systemami UC są rozwijane przez firmy związane zarówno z rynkiem IT, jak i telekomunikacyjnym. Jest to jeden z najlepszych przykładów integracji tych dwóch segmentów, które jeszcze w latach 90 obejmowały technologie rozwijane względnie niezależnie. Obecnie systemy UC są oferowane zarówno przez Alcatel Lucent, Avaya lub Siemens, jak i Cisco, IBM i Microsoft. S 157497 telefonia komórkowa GSM. W wypadku technologii telekomunikacyjnych głównym tematem są obecnie plany rozwoju szerokopasmowych, bezprzewodowych łączy telekomunikacyjnych 3G i 4G. Może więc warto przypomnieć, że 20 lat temu w Polsce nie było telefonów komórkowych. Pierwsza specyfikacja GSM została opublikowana przez ETS i European Telecommunications Standards Institute w 1990 roku. W 1991 roku została uruchomiona pierwsza w Europie komercyjna sieć w Finlandii, a pierwsza wiadomość SMS została przesłana w 1992 roku. Natomiast w Polsce komercyjne sieci komórkowe GSM-era Plus pojawiły się dopiero w 1996 roku, a więc zaledwie 13 lat temu. Ale szybki rozwój i popularyzacja tej technologii wpłynęły nie tylko na zasadnicze zmiany rynku telekomunikacyjnego, ale również zmianę przyzwyczajeń ludzi, dla których możliwość stałego kontaktu z innymi, niezależnego od lokalizacji, stała się czymś naturalnym. W efekcie technologia GSM stworzyła podwaliny dla kolejnych etapów rozwoju zastosowań telekomunikacji, takich jak transmisja wideo i zintegrowane systemy UCS. 157498 zintegrowane bezpieczeństwo. Na początku lat 90 głównym źródłem wirusów były przenoszone na dyskietkach programy, których działanie sprowadzało się do wyświetlania zabawnych lub złośliwych komunikatów, modyfikowania lub kasowania plików i tym podobne. Jako odpowiedź na te zagrożenia pojawiły się programy antywirusowe, które umożliwiały oczyszczanie zainfekowanego systemu i przywracanie jego normalnego działania. Popularyzacja internetu przyczyniła się do rozwoju technologii i tworzenia złośliwych kodów nie dla zabawy, ale przestępczego biznesu. Efektem tego było pojawianie się na rynku coraz to nowych aplikacji i narzędzi zwiększających bezpieczeństwo systemów. Programy antywirusowe, zapory sieciowe, filtry WWW i antyspamowe, aplikacje do kontroli tożsamości, dostępu do sieci i zapobiegania wyciekom danych. To tylko niektóre z intensywnie rozwijających się technologii i bezpieczeństwa. Problemy z kontrolowaniem i zarządzaniem tak dużą liczbą niezależnych programów spowodowały, że na początku tego wieku jednym z priorytetowych kierunków rozwoju technologii i bezpieczeństwa stała się integracja narzędzi i mechanizmów zabezpieczeń. Jej efektem było pojawienie się jednolitych konsol dla administratorów urządzeń UTM i zintegrowanych pakietów typu Internet Security dla użytkowników indywidualnych. Choć programy antywirusowe wciąż są oferowane, w praktyce stały się tylko jednym z elementów systemu zabezpieczeń przed zagrożeniami.